Nasz gość w studiu Tomasz Jerzak, dzień dobry, sekretarz Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i od niedawna prezes zarządu firmy Loton Cosmetics. Dzień dobry, jeszcze raz gratuluję, bo to nowa praca, jak rozumiem, bo kojarzyłem raczej z korporacją z Ameryki Północnej ostatnio.
Tak, zgadza się, może niekoniecznie korporacją, ale tak, spółką, córką firmy kanadyjskiej przez wiele lat. Natomiast Loton Cosmetics to coś nowego.
Coś nowego, to gratuluję. To zacznijmy od tematu numer jeden w biznesie, jeżeli chodzi o słupski region. To jest zapowiedź zamknięcia fabryki Scania w Słupsku. 800 osób około ma stracić pracę w ciągu roku, do lipca przyszłego roku. Takie są zapowiedzi koncernu Scania. Dla wielu osób to jest informacja, która spadła jak grom z jasnego nieba, bo niewiele było takich sygnałów, przynajmniej one do nas nie docierały, że taka decyzja może zapaść. Z pana punktu widzenia jako przedsiębiorcy, biznesmena, człowieka, który się zajmuje zarządzaniem firmą, to taka decyzja nie zapada przecież z dnia na dzień.
Oczywiście, że nie. To jest decyzja poprzedzona wieloma analizami i badana na wielu płaszczyznach. Nie wszyscy o tym mówią, ja przynajmniej nie słyszałem, ale Scania należy do grupy Volkswagena. Volkswagen ma w Scanii niemalże 100% udziałów, tam 99 z hakiem. I to na pewno była decyzja, która była badana od wielu miesięcy. Natomiast no, jej ogłoszenie było dla nas słupszczan zaskoczeniem, ale no, takie decyzje się po prostu ogłasza. Natomiast na pewno nie była to decyzja pochopna. Każdy przedsiębiorca działający na rynku skierowany jest na, nie oszukujmy się, wypracowanie zysku. I jeżeli okazało się w grupie Volkswagena, że ten zysk na innym rynku może być wyższy, to firma postanowiła taką decyzję podjąć.
I tutaj nie ma znaczenia, że Scania jest w Słupsku 30 lat i wyprodukowała 10 tysięcy autobusów, że zatrudnia sporą grupę mieszkańców regionu. Tutaj biznes jest bezwzględny.
Ja rozumiem,
Excel decyduje, tak?
Ja rozumiem emocje, absolutnie, bo to dla całego regionu słupskiego, bo przecież nie tylko miasta Słupska, jest bardzo
zła informacja.
I to będzie na pewno również społecznie bardzo odczuwalne. Natomiast niestety biznes rządzi się innymi prawami i tutaj ekonomia ma nadrzędne znaczenie.
Bo wiele osób też może też tak to odbierać, że to jest taki sygnał, że tutaj nie warto prowadzić działalności. Czy tak to można odbierać, że Słupsk jest złym miejscem do biznesu i w związku z tym Scania się zwija?
Nie, absolutnie nie. Słupsk jest bardzo dobrym miejscem do biznesu, czego przykładem jest wiele innych firm, które na lokalnym rynku działają i działają od wielu lat. Nie chciałbym tutaj wymieniać, ale mamy tutaj firmy zatrudniające po kilka tysięcy osób. Mówię o regionie słupskim, niekoniecznie samym Słupsku. Scanii będzie nam na pewno brakowało, bo ona się w krajobraz Słupska przecież wpisała bardzo mocno i jednak, tak jak powiedziałem, skutki społeczne są takie, że prawie 800 osób może zostać bez pracy. Dla każdej z tych osób to jest tragedia. Poziom stresu z tym związany jest porównywalny do stresu spowodowanego śmiercią bliskiej osoby. Tak to jest. Natomiast mówię, to wszystko społecznie. Ekonomicznie Scania musiała mieć powody, żeby taką decyzję podjąć.
A czy, bo Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa zrzesza przedsiębiorców, czy wy dostaliście już jakieś sygnały od swoich członków, którzy też zaskoczeni byli, spodziewali się takiej decyzji, takiej informacji?
To jest informacja dosłownie sprzed kilku dni. Jeszcze nie zdążyliśmy się na oficjalnym posiedzeniu zarządu
spotkać. No, rozmawia się też nieoficjalnie.
Nieoficjalnie oczywiście o tym rozmawiamy. No, jest to temat numer jeden.
Temat numer jeden. No dobrze, a czy pracownicy powinni mieć sobie coś do zarzucenia? No bo pracuję na przykład w takiej firmie jak Scania X lat, albo nawet niedługo i przychodzę do tej pracy i nagle się okazuje, że moje miejsce pracy jest likwidowane. I może się pojawiać pracowników taka myśl, czy może nie dałem z siebie 100%. Czy oni muszą się winić? Czy tutaj jakby mogą mieć takie odczucia? Czy to jest sytuacja globalna i tutaj choćbym nie wiem jak dobrze pracował, ile dawał z siebie firmie tu lokalnie, to nie miało żadnego znaczenia, bo i tak rynek zdecydował.
Jest tak, jak pan redaktor powiedział, to rynek zdecydował. Osoby pracujące w Scanie, które niestety tracą pracę, nie powinny mieć sobie niczego do zarzucenia.
Okej, bo takie myśli się mogą pojawiać, bo to oczywiście, jest naturalne w sytuacji stresu, kiedy się dowiadujemy, że może być tutaj utrata pracy. Teraz w firmie trwają takie 20-dniowe konsultacje. Znaczy, dyrektor zarządzający, pan Eriksson, ogłosił, że są zbierane informacje od pracowników, pracowników, ich pytania, wątpliwości, potem to będzie z nimi konsultowane, ze związkami zawodowymi, jaki będzie ten system odejść, jakie będą odprawy i innego rodzaju benefity. A czy nie jest też tak, że to trochę jest porażka samej Scanii, bo zamknięcie takiego dużego zakładu produkującego nadwozia do autobusów, to jest też sygnał, że ten produkt się po prostu mocno nie przebił na rynku, że nie zdołali na tyle przejąć rynku sprzedaży autobusów, że po prostu muszą tę część zamknąć.
To już jest pytanie do Scanii.
Tak, ale chodzi mi tu o cenę biznesową. Czy to nie jest tak, że po tej... Bo pandemia na pewno była takim momentem, kiedy wiele firm się zastanawiało, czy w ogóle przetrwa i wydawało się, że po pandemii będzie już łatwiej. Tymczasem jesteśmy po pandemii tak naprawdę.
Ja nie wiem, czy po pandemii jest łatwiej. Z pewnością po pandemii jest inaczej. I rynek, który znamy sprzed pandemii, jest w tej chwili już inny. To jest po pierwsze czas, który jednak odbił swoje piętno, a poza tym rzeczywiście okazało się, że po pandemii wiele rzeczy można zrobić inaczej. To, co się wydawało nam niemożliwe, na przykład, nie wiem, audyty ISO, które zawsze polegały na tym, że przyjeżdżał audytor i firmę badał, okazało się, że można je zrobić zdalnie, oszczędzając po prostu pieniądze, tak? Okay. Więc ten rynek już wygląda troszeczkę inaczej.
Biznes jest troszeczkę inny.
Już biznes dzisiaj jest inny. Biznes nie lubi próżni. Jedna luka, która się pojawia, zostaje natychmiast wypełniona i myślę, podobnie to jest taka może na ten moment dziwnie brzmiąca wiadomość dla pracowników Scanii, ale od wielu lat się mówi, że jest rynek pracownika i wiem z własnego doświadczenia, że cały czas słupski rynek pracy poszukuje pracowników.
I są w stanie lokalne firmy wchłonąć te 800 osób?
Ja nie wiem, czy 800 i czy od razu. Natomiast już wczoraj widziałem na profilu społecznościowym na przykład firmy Marcos informację, że przyjdźcie do nas, mamy wam do zaoferowania pracę.
Dobrze, a proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz i wytłumaczyć to przeciętnemu zjadaczowi chleba, że Scania ogłasza, że wygasza zakład w Słupsku, likwiduje tutaj produkcję, a jednocześnie ogłasza, że te same produkty będą wytwarzane przez zewnętrznego kooperanta. To jak to teraz wytłumaczyć pracownikom, że to, co oni robią, jest nieopłacalne, natomiast zlecenie tego innemu podmiotowi już opłacalne jest?
No, z outsourcingiem różnego rodzaju usług czy produktów mamy do czynienia od dziś. To jest też normalne zjawisko rynkowe i tak jak już na początku powiedziałem, jest to poparte po prostu analizą ekonomiczną.
Czyli ten zewnętrzny podwykonawca jest w stanie to zrobić taniej dla firmy?
Bardzo często tak.
A to się nie odbija na jakości?
Myślę, że Scania ma taki system zapewnienia jakości, że zostało to wszystko sprawdzone dokładnie, ale proszę Państwa, proszę zauważyć, że ogólnie klimat dla rozwoju biznesu nie jest zbyt korzystny. Mamy wiele sytuacji, mówię o ogólnym klimacie, czy politycznym, czy gospodarczym w Polsce, mamy wiele sytuacji, kiedy firmy zachodnie zamiast wybudować fabrykę w Polsce, postanowiły ją budować na przykład na Słowacji albo w Czechach, gdzie systemy podatkowe są proste, gdzie w ogóle samo założenie działalności gospodarczej nie jest aż tak skomplikowane jak u nas.
Pewnie też inflacja nie pomaga, no bo to jest jakby czynnik generujący dodatkowe koszty i tutaj też presja jest od pracowników na wynagrodzenia, no bo jeżeli jest inflacja, no to każdy chce zarabiać więcej, no bo ten produkt, który musi kupić w sklepie jest droższy.
To się
jest,
oczywiście zgadza.
To jest zupełnie naturalne.
Następuje wzrost płacy minimalnej, który znów od lipca nastąpi, też nie pomaga. W ogóle ja osobiście jestem przeciwnikiem instytucji płacy minimalnej, bo moim zdaniem płacę minimalną i maksymalną i każdą inną powinien regulować rynek.
Zwolennicy tego rozwiązania mówią, że gdyby nie było płacy minimalnej, to w ogóle przedsiębiorcy płaciliby najmniej jak mogą, żeby tylko pracownik wszedł do pracy. Ale to jest jakby zupełnie inna dyskusja.
No tak, panie redaktorze, kiedy płaca minimalna została w Polsce wprowadzana, wtedy bodajże ministrem finansów był profesor Jerzy Hausner, to poziom płacy minimalnej był ustalony mniej więcej na poziomie 30% przeciętnej płacy w przemyśle. Mówi się, że tak zdrowo, jeżeli ustalamy już płacę minimalną, to jest ustalić ją nie wyżej niż na poziomie 50% płacy przeciętnej, ponieważ jak jest wyższa, to się nie za bardzo opłaca pracować. U nas w tej chwili płaca minimalna już znacznie przekroczyła poziom 50%, więc ustalając płacę minimalną, też należy ją dobrze kalkulować.
No jak to jest, bo mamy właśnie doniesienia, że rekordowa liczba Polaków pracuje, ponad 17 milionów, to jest pierwsza taka sytuacja od lat, kiedy tak duża rzesza Polaków jest aktywna zawodowo. pracuję.
I bardzo dobrze.
No, też się z tego cieszę, tylko że z drugiej strony można by powiedzieć, że ta płaca minimalna temu nie pomaga.
Płaca minimalna temu na pewno nie pomaga.
To pana opinia. Okej, dobra. Pewnie są też ludzie, którzy mają inne opinie, zostawmy to na razie.
Oczywiście.
Proszę powiedzieć mi, czy ja dobrze to odczytuję, że trochę się rynek pracy w Słupsku zmienia, że coraz więcej przychodzi firm z branży IT, takich, które niekoniecznie coś produkują takiego namacalnego, fizycznego, tylko bardziej działają w tej sferze sieci, bo mamy kolejną firmę, która się, zdaje się, w inkubatorze otworzyła kilka dni temu. To jest jakaś zmiana jakościowa, czy to jest zmiana wynikająca z tego, że już inny będzie ten biznes lokalny, niekoniecznie to, wracając do tej skani, niekoniecznie to będzie taka produkcja twarda, namacalna do ręki, tylko coś, co bardziej jest usługą pewnego rodzaju?
Wydaje mi się, panie redaktorze, że to jest również związane z dostępem tej, mówiąc brzydko, nie lubię tego wyrażenia, siły roboczej. Aha. Proszę zwrócić uwagę na to, że Słupsk, na przykład w odróżnieniu od Koszalina, kształci ludzi w kierunkach bardziej humanistycznych. W Koszalinie jest Politechnika Koszalińska i tam się kształci techników. Ja już nie mówię o Gdańsku, bo nie mogę Słupska porównywać z tym ośrodkiem. I wydaje mi się, że naturalną konsekwencją tego, w którym kierunku tutaj w Słupsku i w okolicach kształcimy ludzi, czy też głównie w Słupsku, powoduje, jaki rodzaj biznesu tutaj przeważa, czy dominuje.
Ale z tego, co pamiętam, to na Akademii Pomorskiej, przepraszam, już Uniwersytecie Pomorskim, jest też informatyka.
Jest informatyka, jest zarządzanie.
Programowanie, zdaje się, nawet.
Zgadza się, i to na bardzo dobrych poziomach. Natomiast ogólnie uczelni technicznych w Słupsku nie ma. Natomiast, znowu wracając do przykładu z Skani, to była firma produkcyjna, w której zatrudnienie znajdowali ludzie głównie z wykształceniem technicznym.
Oni się teraz odnajdą tu na rynku, pana zdaniem, czy nie?
Moim zdaniem jest spora liczba firm, które już są w stanie część z tych osób przyjąć do pracy.
No i dziś mamy inaugurację Uniwersytetu Pomorskiego od wczoraj, czyli od 1 czerwca ta nazwa już oficjalnie obowiązuje, jest też status. To coś zmienia dla działalności biznesu, czy to daje tylko prestiż?
To daje przede wszystkim prestiż dla miasta i dla całego regionu. Czy zmieni, to myślę, że czas pokaże. Ja mam nadzieję, że zmieni. Kibicuję.
Zależy to pewnie od samej uczelni, jak będzie się zmieniała, jak będzie się dostosowywała do tego, jakie są wymagania rynku pracy, tak?
Na pewno. Przed każdą z uczelni stoi takie wyzwanie i działania, które uczelnia podejmuje, nie powinny być absolutnie oderwane od tego, co się dzieje w biznesie, czy tego, co się dzieje w najbliższym otoczeniu.
Jeszcze wróćmy na chwilę do Skani, bo umknęło mi jedno pytanie. Sama Skania operuje na dość atrakcyjnym, wydawałoby się, terenie przy ulicy Grunwaldzkiej. To nie jest mały obszar. Czy tam zostanie, pana zdaniem, jakaś produkcja? Jak ktoś to szybko kupi, żeby przejąć hale produkcyjne, czy to raczej pójdzie w kierunku popularnej wszędzie deweloperki?
Zauważam ogromny niedobór terenów inwestycyjnych na terenie miasta. Proszę zwrócić uwagę, że ekipa pani prezydent wojewódzkiej jest pierwszą od iluś kadencji poprzednich ekipą, która zaczęła dbać o to, aby w Słupsku pojawiały się nowe tereny inwestycyjne. Dlatego, że dotychczasowe władze przed obecnymi miały w ogóle problem z podejściem do tematu uzbrojenia terenów. A bez uzbrojonych terenów pod inwestycje nie pojawią się inwestorzy.
Mhm. No ale Skania to lepiej jakby została w Słupsku, bo ten teren jest rzeczywiście...
Teren jest bardzo atrakcyjny i myślę, że prędko znajdzie się ktoś, kto będzie chciał ten teren zagospodarować. Mam nadzieję, że również na potrzeby produkcyjne.
Miejmy nadzieję, bo miejsca pracy są jak najbardziej potrzebne. Biznes się musi rozwijać, żeby mogło rozwijać się miasto i region. To jest rzecz zupełnie oczywista. Tomasz Jerzak, sekretarz Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ale też prezes zarządu Loton Cosmetics. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.